W czerwcu przypada 70. rocznica śmierci pułkownika Jana Piwnika, Ponurego, jednego z najsłynniejszych cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, legendarnego dowódcy partyzanckiego z Gór Świętokrzyskich i Nowogródczyzny. Historyk Wojciech Königsberg, znawca biografii Jana Piwnika, jest ze mną w studiu. Cześć Wojtek.
A witam Państwa bardzo serdecznie.
Wojtek Königsberg zajmuje się dziejami Armii Krajowej, najbardziej dziejami i biografią Ponurego, jest znawcą jego życia, jego działań i jest autorem biografii Jana Piwnika Ponurego. Pokażemy ją do kamery. Tu leżą dwie książki w naszym studiu i to już jest drugie wydanie twojej książki. 350 stron ponad o życiu Jana Piwnika. Co słuchacz Radia Indeks, niekoniecznie student historii, powinien wiedzieć tak wstępnie o Ponurym?
Jan Piwnik Ponury, najsłynniejszy cichociemny, jeden z najsłynniejszych dowódców partyzanckich Armii Krajowej, to postać legendarna, której legenda rozwinęła się już za jego życia. Urodził się w 1912 roku na Kieleczyźnie w chłopskiej rodzinie. Mimo tego, że pochodził z średnio zamożnej rodziny chłopskiej, wykształcił się, skończył maturę, wstąpił do szkoły wojskowej, następnie do szkoły policyjnej. Był ochroniarzem polskich premierów przed wojną, czyli coś na wzór dzisiejszego BOR-u. Następnie w czasie kampanii wrześniowej dowodził jednostką policyjną, która walczyła na linii Pilicy. Następnie z tą kampanią, wiadomo jak polski plan obrony załamał się, przeszedł na Węgry. Tam był internowany. Następnie dostał się, uciekając z Węgier, do Francji, do polskich sił zbrojnych. Następnie z Francji do Wielkiej Brytanii i tam został jednym z najsławniejszych właśnie cichociemnych.
I tu się zatrzymajmy może na chwilę. Jak to się stało?
Jan Piwnik był osobą, która chciała walczyć, nie chciał pracować w sztabie, nie chciał pracować w jakichś jednostkach pozaliniowych. On chciał walczyć. Jak wiadomo, w 40 roku polskie jednostki jeszcze nie wszystkie brały udział lub czy 41, 42 w walce, dopiero jak front europejski się rozwinął lub walczyli na terenach Włoch. Natomiast on zgłosił się już w 40 roku do takiej grupy szkolonych spadochroniarzy cichociemnych, którzy byli przerzucani do Polski do walki z okupantem już wtedy. Był w drugiej ekipie cichociemnych zrzucony do Polski w listopadzie 1941 roku.
Operacja Raction?
Tak. Na polskie to jest Awantura Granda, tłumacząc. W nocy z 7 na 8 listopada zrzucony na spadochronie, przydzielony do Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Następnie został przydzielony do specjalnej dywersyjnej organizacji, kryptonim Wachlarz, która prowadziła dywersję na terenach Związku Radzieckiego, już za przedwojennymi granicami II RP. I tam się wsławił taką słynną na całą Polskę akcją rozbicia więzienia w miejscowości Pińsk, gdzie uwolnił swojego kolegę cichociemnego. Ta akcja jest porównywana do akcji zamachu na Kuczerę, do akcji pod Arsenałem. W styczniu 1943 roku to była najsłynniejsza akcja polskiego podziemia.
I potem mamy Góry Świętokrzyskie.
Tak. Ponury, skacząc do Polski, chciał zorganizować oddział partyzancki na swojej rodzinnej Kieleczyźnie. I w marcu, po tym sukcesie w Pińsku, dowódca Armii Krajowej wydał mu zgodę na organizowanie oddziału. Ale Piwnik zorganizował 3 oddziały, które liczyły do 400 partyzantów i w 1943 roku to był największy, w tym czasie największy oddział partyzancki w tej części Europy.
To jeszcze musimy o Nowogródczyźnie opowiedzieć.
Tak. Po odwołaniu z Kieleczyzny, o odwołaniu także później powiemy, został przeniesiony na Nowogródczyznę. Tam objął oddział 800-osobowy. Tam rozpoczął realizację planu Burza, czyli powstania strefowego w czasie II wojny światowej. I tam w ataku na jedną ze strażnic, gdzie szedł w pierwszej linii ataku, poległ 16 czerwca 1944 roku, czyli dokładnie 70 lat temu w poniedziałek minęło.
To było uderzenie na sztucpunkty. Co to było?
Sztucpunkty były to strażnice graniczne. Jak wiadomo, były część ziem bezpośrednio do Rzeszy została włączona, a część ziem należała do tak zwanego kraju Rzeszy Wschód, Ostland tak zwany. I właśnie na tej granicy były takie sztucpunkty bardzo mocno uzbrojone, z kilkudziesięcioosobową załogą. Mogły się bronić naprawdę kilka dni. Miały takie uzbrojenie i wyposażenie. Natomiast Piwnik zaczął rozbijać takie sztucpunkty. 8 czerwca rozbił w Jachnowiczach, natomiast 16 czerwca poległ w ataku na sztucpunkt w Bogdanach koło Jewosz.
70 lat temu i do tej śmierci i do pogrzebu sprawy dosyć ciekawej, dwóch pogrzebów Ponurego jeszcze wrócimy, ale powiedz Wojtek, co cię tak wciągnęło w postać akurat tego Cichociemnego? Wydaje się, że Jan Nowak-Jeziorański jest bardziej może znany, czy nie? Nie wiem. Ale wydaje się, że to bardziej znane nazwisko. A ciebie akurat Ponury zainteresował. Dlaczego?
Jego losy, to nie tylko losy Cichociemnego, ale także losy policjanta przedwojennego. Właśnie to, że był ochroniarzem polskich premierów, to, że na Węgrzech był oceniany jako jeden z najlepszych dowódców, polskich dowódców obozów internowania. Bo oczywiście był dowódca węgierski obozu internowania, ale także ten ze strony polskiej. Ale oprócz tego, że był na przykład tym dowódcą, to uczył swoich żołnierzy francuskiego, uczył ich po prostu miłości do ojczyzny, ale także
właśnie
działał...
W twojej książce też czytamy o tym, że prowadził takie, nie wiem, jakieś takie kulturalne spotkania, jak to nazwać,
tak,
ze swoim batalionem.
Organizował im życie na, oczywiście na internowaniu, czyli na uwięzieniu. Nie chciał dopuścić do rozprzężenia w szeregach swoich podkomendnych. Każdą wolną chwilę zapewniał im to, czy to właśnie nauką języka, czy zajęciami kulturalnymi, jakimiś wieczorkami z poezją. Ale oprócz tego działał także w konspiracji, która organizowała ucieczki z obozów internowania i przerzut ludzi do Francji. I to jest właśnie coś takiego, co pokazuje, że on zawsze, gdzie się tylko nie dostał, zawsze ambitnie działał i nigdy nie chciał pracować w sztabie, przy papierkach. Nigdy, i taka jest charakterystyczna jego pojęcie, że nie należy szczypać szwaba, lecz bić pięścią w mordę. I tak właśnie chciał działać, aby rozbić niemieckiego okupanta, radzieckiego także, i odzyskać dla Polski wolność.
Co ciebie jako badacza bardziej interesuje? Wiem, że badacz powinien być obiektywny, ale właśnie to, że on był takim twardym dowódcą, czy ta jego raczej taka wrażliwość, czy to podejście pedagogiczne do swojego batalionu?
Takie skrajności w nim.
Za coś go lubisz?
Lubię go za to, że mimo tego, że był bardzo taką twardą postacią, bezkompromisową dla podkomendnych, ale był także bardzo dobrym człowiekiem, jeżeli chodzi o stosunek do właśnie najniższych rangom podkomendnych, do ludności cywilnej. Był to dowódca partyzancki, który nie pozwalał odbierać czegokolwiek ludności cywilnej. I zawsze, gdy przyjmował partyzanta nowego do oddziału, mówił, że jeżeli cokolwiek weźmie z domu chłopskiego, co nie było mu darowane, zostanie rozstrzelany. I są dokumenty na to, że byli jego podkomendni rozstrzeliwani za kradzieże, za nadużywanie alkoholu. A niektórzy dowódcy partyzanccy niestety dopuszczali się grabieży, czy pozwalali swoim podkomendnym. Natomiast Piwnik sam był chłopem, wiedział, jak jest ciężko przeżyć, a przeżyć w czasie wojny było skrajnie ciężko, więc u niego była bardzo wysokie przywiązanie do zasad, które pokazywały, że Armia Krajowa to jest armia, której jest dyscyplina, ale armia polska, która walczy z Niemcami, ale nie przeciwko Polakom. Armia, która korzystała z tych takich przedwojennych zasad Wojska Polskiego, gdzie naprawdę żołnierz II RP to była honorowa postać, która niosła dla ludności, była nie tylko władzą wojskową, ale także władzą cywilną. I dlatego Piwnik także był uważany jako przedstawiciel władzy cywilnej na Kielecczyźnie, a następnie Nowogródczyźnie. I takie śmieszne, powojenne jeszcze wspomnienia ludności, której on jakiś spór w czasie wojny rozwiązał, że oni tego na przykład sporu o miedzę, który on rozwiązał, już nie mają i oni mówią, że to jest święte. Co Ponury powiedział w czasie wojny? Oni tego, żadne sądy im tego nie zmienią, tylko to, co właśnie Piwnik. Więc namiastka władzy cywilnej, wojskowej, ale także po prostu dobry duch Gór Świętokrzyskich.
I taki też Piwnik nam się jawi w twojej książce. Wiemy, że w PRL-u zupełnie inaczej był on postrzegany, ale do tego też za chwilkę wrócimy. I jeszcze powiedz w tej części naszej rozmowy, bo biografię Piwnika pewnie wielu słuchaczy kojarzy, ale raczej właśnie wiąże ją z tą Kielecczyzną i tak dalej. I to powiedzmy, że jest znane na pewno naszym słuchaczom, o których wspomniałam, studentom historii chociażby, czy profesorom. Ale ty sięgnąłeś do tego okresu właśnie wcześniej. Jak dotarłeś do tych materiałów o Piwniku?
W PRL w latach 60. powstała wspaniała książka Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Była to książka, która do dzisiaj jest sztandarową pozycją na temat Piwnika. I była to książka, która opisywała właśnie ten okres już po zrzucie Piwnika do Polski, czyli ten okres wachlarzowski, kielecki, nowogródzki. Książka naprawdę jest wspaniała, natomiast mi brakowało historii na temat jego życia przedwojennego. Co on robił, jak się wychowywał, skąd właśnie wykształcił się w taką postać, jaką był. No i stwierdziłem, bo muszę przyznać, że ta książka jest rozwinięciem mojej pracy magisterskiej, którą w 2007 roku obroniłem na Uniwersytecie Zielonogórskim. I postanowiłem właśnie przy pracy magisterskiej troszkę się pomęczyć, pojeździć po archiwach w Polsce. Wybrałem się do archiwum w Londynie, tam są dwa polskie archiwa, Studium Polski Podziemnej oraz Instytut Sikorskiego. Okazało się, że tam są dokumenty, tam są teczki personalne Piwnika z okresu służby właśnie w Wielkiej Brytanii, które pokazują także, co on robił przed wojną we wrześniu, ale także w innych archiwach znalazły się rzeczy. Te rzeczy w Londynie nie były dostępne dla polskich historyków w PRL-u. Część była wręcz top secret, wiadomo, ci ociemni byli szkoleni przez jednostki także angielskie, które były jednostkami specjalnymi, więc to było przez jakiś czas powojenne niedostępne dla polskich historyków i dopiero właśnie tak w latach 80. zaczęło to wychodzić, natomiast okazało się, że nikt z tego nie korzystał, mi się udało i myślę, że coś tam udało się wnieść do tej historii Jana Piwnika.
Budujące, że studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego w taki sposób piszą prace magisterskie, to jest warte tutaj uznania. Do rozmowy z Wojtkiem Königsbergiem wrócimy za chwilę.